Piątkowy wieczór, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Rozpoczynamy audycję Szukając Słowa Bożego. W naszym studiu witamy księdza doktora Tomasza Tomaszewskiego, który jest adiunktem w Katedrze Egzegezy i Teologii Biblijnej na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego oraz moderatorem dzieła biblijnego imienia Jana Pawła II w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Razem z księdzem doktorem Tomaszem są obecni w studiu klerycy Wyższego Seminarium Duchownego w Koszalinie Krzysztof Obolewicz z roku 5 oraz Radosław Faber Stępień z roku 4. Prośmy Ducha Świętego potrzebne dary na czas naszego poszukiwania Słowa Bożego.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Tym radosnym śpiewem, modlitwą do Ducha Świętego rozpoczynamy nasze cotygodniowe, piątkowe spotkanie zatytułowane Szukając Słowa Bożego, w którym chcemy głębić się w treść Słowa Bożego przeznaczonego na najbliższą niedzielę. Słowa, które usłyszymy podczas niedzielnej Eucharystii. To już 29. niedziela zwykła, na którą Kościół przeznaczył następujące teksty biblijne. W pierwszym czytaniu usłyszymy fragment z księgi proroka Izajasza, rozdział 45, wersety 1 oraz wersety od 4 do 6. Drugie czytanie zostało zaczerpnięte z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan, z pierwszego rozdziału, wersety od 1 do 5 i wreszcie fragment Ewangelii, z Ewangelii według świętego Mateusza, z rozdziału 22, wersety od 15 do 21. Warto, abyśmy, jeśli mamy taką możliwość, tam gdzie w tej chwili się znajdujemy, aby sięgnąć po Pismo Święte czy po przygotowane już gotowe teksty czytaj na najbliższą niedzielę, żebyśmy także i mogli na nie spojrzeć oczyma i w ten sposób także przybliżyć się do tego słowa, a potem może i jakąś refleksję, medytację także osobistą przeprowadzić nad tym tekstem, nie tylko oczywiście dzisiaj, ale może jeszcze w późniejszym czasie, czy także pod wpływem już tego, co usłyszymy choćby w niedzielnej homilii, która pewnie nawiązywać będzie do tego Słowa Bożego wybranego na najbliższą niedzielę. Chcielibyśmy więc, tak jak zwykle, najpierw wysłuchać kolejnych fragmentów Słowa Bożego z komentarzem, a potem podjąć refleksję nad tym usłyszanym słowem, oczywiście jak zawsze z możliwością zadzwonienia do radia tutaj, aby na antenie się podzielić tym doświadczeniem, refleksją o Słowie Bożym, tym, które za chwilę usłyszymy, a które usłyszy cały Kościół w najbliższą niedzielę.
Jezus, Księgi proroka Izajasza. To mówi Pan o swym pomazańcu Cyrusie. Ja mocno ująłem go za prawicę, aby ujarzmić przed nim narody i królom odpiąć broń od pasa, aby otworzyć przed nim podwoje, żeby się bramy nie zatrzasnęły. Z powodu sługi mego Jakuba, Izraela mojego wybrańca, nazwałem Cię Twoim imieniem, pełnym zaszczytu, chociaż mnie nie znałeś. Ja jestem Pan i nie ma innego. Poza mną nie ma Boga. Przypaszę Ci broń, chociaż mnie nie znałeś, aby wiedziano od wschodu słońca aż do zachodu, że beze mnie nie ma niczego. Ja jestem Panem i nie ma innego.
Pierwsze niedzielne czytanie zostało zaczerpnięte z księgi proroka Izajasza, a konkretnie z jej drugiej części, której autorstwo przypisuje się prorokowi nazywanemu Deutero-Izajaszem. Działał on w tym czasie, kiedy naród wybrany przebywał w niewoli babilońskiej, czyli między 586 a 538 rokiem przed Chrystusem. Usłyszany przed chwilą tekst akcentuje suwerenną władzę Boga nad całym światem. Zależnie od swojej woli, Bóg zleca poszczególnym narodom wypełnienie określonej przez Niego misji. Wśród tych Bożych decyzji podkreślone są szczególnie te, które dotyczą relacji obcych narodów z Izraelem. Do władców tych narodów należał także król perski Cyrus, który został przez Boga nazwany pomazańcem, a dosłownie Mesjaszem. Tytuł ten przysługiwał wcześniej królom pochodzącym z dynastii Dawidowej. Prorok rozumie go jednak szerzej i odnosi do wykonawców szczególnego zadania wobec narodu wybranego. Pod koniec niewoli babilońskiej postać króla Cyrusa wysuwała się na czoło przywódców ówczesnego świata. I to właśnie z nim związane były określone nadzieje. To jego zwycięstwo nad Babilonem miało przynieść narodowi wybranemu wolność, powrót do ziemi ojczystej i koniec ucisku religijnego. Właśnie dlatego Bóg ujmuje symbolicznie rękę króla perskiego, dając mu polecenie i moc, aby zwyciężył narody, które opierały się ustalonemu przez Boga biegowi historii. Jednak wybrany przez Boga pomazaniec działa jedynie jako jego narzędzie. Nikt nie będzie się mógł sprzeciwić Cyrusowi ani działać przeciwko niemu, bo stanąłby wtedy przeciwko planom samego Boga. Obraz odpięcia od pasa broni noszonej przez wrogów ukazuje owoc zwycięskiej działalności króla perskiego wobec władców babilońskich. Natomiast otwarcie bram nawiązuje do zdobycia przez Cyrusa Babilonu, miasta uważanego w starożytności za niemożliwe do zdobycia, a także wielu innych miast. Wyniesienie pogańskiego władcy do roli pomazańca, czyli Mesjasza, może na pierwszy rzut oka budzić pewne zdziwienie. Dlatego prorok, chcąc zapobiec ewentualnym błędnym skojarzeniom, podkreśla, że poza Bogiem Izraela nie ma innego Boga. Król Cyrus, choć obdarzony mocą przez tego Boga, który przypasał mu broń, pozostaje tylko narzędziem w jego ręku. Nie zna on tego prawdziwego Boga i dlatego nie może być mowy o jakiejś wewnętrznej relacji Cyrusa wobec niego. Ten perski król pozostanie tylko epizodem w historii, którą tworzy i kieruje Bóg. Epizod ten przyczyni się jednak do rozprzestrzeniania się w ówczesnym świecie wiary w jedynego, prawdziwego Boga. Oczywiście nie chodzi jeszcze o powszechne nawrócenie wszystkich narodów, ale o chwałę oddawaną Bogu Izraela, o podziw, który będzie on budził wśród nich. W ten sposób wybrany przez Boga naród stanie się żywym świadectwem Jego obecności w świecie. Jedyność i suwerenność Boga Izraela będzie uznana od wschodu słońca aż do zachodu. Radykalna formuła „Ja jestem Panem i nie ma innego” nie pozostawia co do tego wątpliwości. Mimo że w całej ludzkiej historii tyle rzeczy i osób chciało, chce i będzie wciąż chciało przypisywać sobie boskie cechy.
Pierwszego listu świętego Pawła, apostoła do Tesaloniczan. Paweł, Sylwan i Tymoteusz do kościoła Tesaloniczan, w Bogu Ojcu i Panu Jezusie Chrystusie. Łaska wam i pokój. Zawsze dziękujemy Bogu za was wszystkich, wspominając o was nieustannie w naszych modlitwach. Pomni przed Bogiem i Ojcem naszym na wasze dzieło wiary, na trud miłości i na wytrwałą nadzieję w Panu naszym Jezusie Chrystusie. Wiemy, bracia, przez Boga umiłowani, o wybraniu waszym, bo nasze głoszenie Ewangelii wśród was nie dokonało się przez samo tylko słowo, lecz przez moc i przez Ducha Świętego z wielką siłą przekonania.
Pierwszy list do Tesaloniczan, którego początkowe zdania usłyszeliśmy przed chwilą, został zredagowany podczas drugiej podróży misyjnej apostoła Pawła, około 50 roku po Chrystusie w Atenach lub w Koryncie. Opis pobytu Pawła w Tesalonice można znaleźć w 17 rozdziale Dziejów Apostolskich. W kontekście niedzielnych czytań mszalnych warto zauważyć, że apostoł został w tym mieście oskarżony przez Żydów o podważanie boskiego kultu rzymskiego Cezara i ogłoszenie tego, że jedynym prawdziwym królem jest Jezus. Napisany przez Pawła list do Tesaloniczan zaczyna się od pozdrowień, które przesyła on od siebie oraz od Sylwana i Tymoteusza, czyli swoich nowych współpracowników w apostolskim trudzie, którzy zastąpili Barnabę i Marka. Adresat listu określony jest jako Kościół w Tesalonice, czyli Zgromadzenie Boże w Panu Jezusie Chrystusie. Przedmiotem zaś skierowanych do niego pozdrowień są łaska i pokój, czyli te nadprzyrodzone dobra, które powinien sobie najbardziej cenić każdy chrześcijanin. Po wstępnym pozdrowieniu w prawie każdym liście Pawłowym znajduje się modlitwa dziękczynna za wszystko, czym zostały obdarowane powstałe niedawno kościoły. Pisząc do chrześcijan w Tesalonice, Apostoł dziękuje najpierw Bogu za dusze ludzkie zdobyte dla Ewangelii, za pierwszych uczniów Chrystusa. Kolejnym przedmiotem modlitwy dziękczynnej Pawła są trzy cnoty teologiczne Tesaloniczan – wiara, miłość i nadzieja. Dzięki wierze zawsze trwamy przy Bogu Ojcu na skutek zasług Jezusa Chrystusa. Wiara jest cnotą dynamiczną i stanowi natchnienie wszystkich dobrych uczynków chrześcijanina. Dlatego całe jego życie można uważać za jedno wielkie dzieło wiary. Trud miłości wydaje się zakładać jeszcze więcej wysiłków ze strony człowieka. Każda prawdziwa miłość pochodzi od Boga jako jego dar i powraca do Boga. Jest to cnota, dzięki której potrafimy kochać wszystko w Bogu i Boga we wszystkim. Okazywana bliźnim miłość przestaje zaś być miłością, gdy tylko przyłączy się do niej chęć uzyskania czegoś w zamian. Natomiast wytrwała nadzieja ma przeniknąć całe życie chrześcijanina, w którym przedmiotem oczekiwania ma się stać powtórne przyjście Jezusa Chrystusa. Określenie bracia przez Boga umiłowani, użyte przez Pawła, przysługuje chrześcijanom dzięki miłości, którą Bóg Ojciec okazał ludziom w Chrystusie. Poprzez to misja apostoła wśród Tesaloniczan była nie tylko zwykłym nauczaniem, nie ograniczała się jedynie do samego słowa, lecz obfitowała w moc i była wspierana przez samego Ducha Świętego. Wskutek tak wielkiej pomocy z góry słuchacze nauk Pawła posiedli pełnię przekonania co do prawdziwości głoszonej przez niego Ewangelii.
Z Ewangelii według świętego Mateusza. Faryzeusze odeszli i naradzali się, jakby podchwycić Jezusa w mowie. Posłali więc do Niego swych uczniów razem ze zwolennikami Heroda, aby Mu powiedzieli: Nauczycielu, wiemy, że jesteś prawdomówny i drogi Bożej w prawdzie nauczasz. Na nikim Ci też nie zależy, bo nie oglądasz się na osobę ludzką. Powiedz nam więc, jak ci się zdaje? Czy wolno płacić podatek Cezarowi, czy nie? Jezus przejrzał ich przewrotność i rzekł: Czemu mnie kusicie, obłudnicy? Pokażcie mi monetę podatkową. Przynieśli mu denara. On ich zapytał: Czyj jest ten obraz i napis? Odpowiedzieli: Cezara. Wówczas rzekł do nich: Oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga.
Przez trzy ostatnie niedziele słuchaliśmy przypowieści Jezusa, które były skierowane przede wszystkim do arcykapłanów i starszych ludu. Fragment Ewangelii według świętego Mateusza, przeznaczony na najbliższą niedzielę, mówi natomiast o podstępie, którego dopuścili się wobec Jezusa duchowi przywódcy narodu izraelskiego. Doznali już oni niejednej porażki w publicznych dyskusjach z Jezusem. Obmyślili więc teraz nową, w ich przekonaniu, bardziej skuteczną metodę zwalczania mistrza z Nazaretu. Dlatego to wysłali do niego specjalną delegację, w skład której wchodzili uczniowie faryzeuszów i zwolennicy Heroda. Obie te grupy wzajemnie się nienawidziły. Łączyła je natomiast wrogość wobec Jezusa. Faryzeusze byli jednym z głównych religijnych stronnictw żydowskich. Herodianie zaś, czyli zwolennicy króla Heroda, dla osiągnięcia swoich politycznych celów zabiegali o względy rzymskich okupantów. W związku z tym, w przeciwieństwie do faryzeuszów, byli bardziej skłonni płacić podatki Rzymianom. Stwierdzenie uczniów faryzeuszów i zwolenników Heroda, że Jezus jest prawdomówny i że naucza drogi Bożej, traktując wszystkich jednakowo, miało charakter pochwały. Jednak pytanie postawione bezpośrednio po niej było sformułowane w taki sposób, aby udzielona na nie odpowiedź była zawsze na niekorzyść Jezusa. Jeśli bowiem odpowiedziałby on, że należy płacić podatek, naraziłby się przeciwnikom takiej praktyki i całemu ludowi. Jeśli zaś odpowiedziałby, że nie należy, wówczas naraziłby się władzom rzymskim. Jezus przejrzał jednak przewrotność pytających. Zarzucając im złą wolę i podstępną hipokryzję, kazał im przynieść denara, czyli monetę, którą płacono podatki. Na tej srebrnej monecie, której wybijanie było zarezerwowane dla władz rzymskich, widniał wizerunek Cezara z łacińskim napisem Tyberiusz Cezar August, syn boskiego Augusta. Wzmianka o boskości władcy obrażała uczucia religijne Żydów. Lecz byli oni zmuszeni do posługiwania się rzymskimi monetami, nie mogąc wybijać własnych. Gdyby więc ludziom pytającym Jezusa chodziło rzeczywiście tylko o płacenie podatków Rzymowi, nie powinni nawet przynosić takiej monety do Niego. Jezus, zwracając ich uwagę na umieszczoną na monecie podobiznę Cezara i napis, polecił oddać Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu oddać to, co należy do Boga. W tej wypowiedzi Jezusa można dostrzec aluzję do obłudy Jego rozmówców, którzy dyskutują z Nim o sprawach ziemskich, podczas gdy powinni wiedzieć, że posłannictwo Mesjasza dotyczy przede wszystkim spraw Bożych. Odpowiedź Jezusa jest również przestrogą przed mieszaniem dwóch porządków. Ma to zwykle zgubne skutki, zarówno wtedy, gdy dochodzi do ubóstwienia władzy politycznej, jak i wtedy, gdy władza religijna ma zbyt wyraźne bezpośrednie wpływy na polu politycznym. Władzy należy się więc lojalność, choć nie oznacza to nakazu bezkrytycznego posłuszeństwa. Człowiek ma bowiem również zobowiązania wobec Boga, z racji swojego istnienia i swojej godności. W słowach Jezusa z niedzielnej Ewangelii o wiele ważniejsze jest zatem to, aby uznawać władzę Boga nad wszystkim, co do Niego należy. Tę Bożą własność stanowi cały świat, który jest dany człowiekowi niejako w dzierżawę. Nie próbujmy więc wywłaszczać Boga, lecz oddawajmy Mu to, co do Niego należy.
Oddaję Ci życie swe, Ty, Panie, wiesz, jakie jest. Za wszystko przepraszam Cię, co było grzechem i złem. Oczyść, Panie, duszę mą. Zapomnij mi moje winy. Obmyj mnie Twą świętą krwią. Podaruj mi nowe życie, daj Ducha Świętego mi, by odtąd prowadził mnie. Rozpalił w sercu mym. Ognisko miłości Twej, przyjdź, zamieszkaj w domu mym. Z Twą łaską i miłosierdziem otocz mnie ramieniem swym, bo ja oddaję Ci życie swe. Ty, Panie, wiesz, jakie jest. Za wszystko przepraszam Cię. Wiesz, Ty znasz mnie, za wszystko przepraszam Cię. Co było grzechem i złem, daj Ducha Świętego mi, by odtąd prowadził mnie.
Szukając Słowa Bożego, rozważania do czytań 29 niedzieli zwykłej poprowadził ksiądz dr Tomasz Tomaszewski, adiunkt w Katedrze Egzegezy i Teologii Biblijnej na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego oraz moderator dzieła biblijnego imienia Jana Pawła II w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Czytania czytali klerycy Wyższego Seminarium Duchownego w Koszalinie Krzysztof Obolewicz z roku 5 i Radosław Faber-Stępień z roku 4. Zapraszam Państwa do współtworzenia naszego spotkania w audycji Szukając Słowa Bożego. Telefony do studia 56 655 23 55 dla Polski Północnej, 56 655 23 56 dla Polski Południowej i telefony dla słuchaczy spoza granic ojczyzny 48 56 655 23 33 lub 655 23 66 ze Stanów Zjednoczonych i Kanady do Torunia 011 48 56.
Thank you.
trwa audycja Szukając Słowa Bożego. Prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica, mówi Anna z Warszawy. Właśnie chciałam powiedzieć, że właśnie te zapytanie faryzeuszów było bardzo obrzydliwe, takie podstępne, bo właściwie jakby nie odpowiedzieć, to oni uważali, że nie będzie, czy tak odpowie, czy tak Pan Jezus, to będzie przeciwko niemu. No, Pan Jezus oczywiście odpowiedział tak, że nie mogli się do tego przyczepić, ale takie rzeczy mamy w dzisiejszym świecie, że na przykład przyczepiają się na przykład do jakiejś wypowiedzi Ojca Świętego i przekręcają, tak jak na przykład w Kolonii kiedyś powiedział Ojciec Święty o tych muzułmanach, czy o Koranie, czy w ogóle o tych, że tam oni prowadzili te święte wojny i tak wykręcili, już nie mówiąc o tym, jak przekręcali ostatnio wszystkie te słowa ojca Rydzyka. No i właściwie to na każdym kroku trzeba się z tym liczyć, że właśnie takie wypowiedzi będą nas bez przerwy będą się z nami nas dotyczyć. No ale oczywiście no to wiadomo jest, że diabeł od samego początku wojuje z Kościołem, ale mamy obietnicę Pana Jezusa Chrystusa, że Kościoła nie przemogą. Natomiast trzeba bardzo uważać i liczyć się ze słowami, żeby po prostu się nie wplątywać w takie różne historie. No i to tak było od początku świata właściwie. Ale to właściwie no, mamy tylko jedno, żeby wiarę naszą pogłębiać i nie dać się sprowadzić z właściwej drogi. No to ja tyle mam. Dziękuję bardzo.
Bóg zapłać.
Dziękujemy Pani Anno. Tu właściwie trudno coś dodawać do tego, co Pani powiedziała, bo było to takie dość klarowne. Po tej Ewangelii, czy po tym fragmencie, który usłyszeliśmy dzisiaj, usłyszymy w niedzielę, jest jeszcze jeden werset, który nie wiem czemu właściwie nie został też zawarty w lekcjonarzu mszalnym. Ten werset brzmi: gdy to usłyszeli, zmieszali się i zostawiwszy go odeszli. No, taka była reakcja tych właśnie prowokatorów. I oczywiście no, trzeba być roztropnym, nie dać się też wciągać w jakieś niepotrzebne dyskusje. Bo dzisiaj też, tak jak pani trafnie powiedziała, są tacy, którzy właściwie zadają pytanie nie po to, żeby usłyszeć odpowiedź, bo faryzeusze nie chcieli tak naprawdę usłyszeć odpowiedzi, nie zależało im na tym, tylko żeby właśnie no, wciągnąć w jakąś tam rozgrywkę właśnie jakimś takim podstępem. Więc no, roztropność. Pan Jezus nas uczy także roztropności i mądrości, że nie zawsze trzeba odpowiedzi takie właśnie wprost, tak lub nie. No bo odpowiedź, pytanie sformułowane przez czy, no logicznie domaga się odpowiedzi tak lub nie. A tutaj Pan Jezus właśnie pokazuje, że ta jego boska logika no, nie jest zgodna z tą ludzką. I właśnie są takie sytuacje też w naszym życiu, że trzeba właśnie nie odpowiadać prosto, bo właśnie te proste odpowiedzi czasami mogą no, stać się pożywką dla kogoś niekoniecznie życzliwego wobec nas.
Audycja Szukając Słowa Bożego, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Teresa z Warszawy. Panie Jezu, daj mi serce czyste i czystość intencji, żeby nie było we mnie podstępu, dwulicowości i uczyń mnie swoim narzędziem, żebyś się mógł mną posługiwać w mojej prostocie i szczerości oddania Ci. Bóg zapłać.
Bóg zapłać.
Dziękujemy za tą refleksję. Właśnie tutaj jakoś słuchając Pani Teresy przyszło mi na myśl to pierwsze czytanie niedzielne. Powiedziałem w tym komentarzu właśnie, że ten król perski Cyrus stał się narzędziem w ręku Pana Boga, ale właśnie nie znał tego Pana Boga. On nie był wyznawcą Boga Izraela. My oczywiście jesteśmy w sytuacji, w której jesteśmy ludźmi wierzącymi, wierzymy w Boga, w Trójcy Świętej Jedynego i tak jak Pani przed chwilą się tutaj pomodliła na antenie, właśnie mamy świadomie wzbudzać w sobie pragnienie bycia narzędziami w ręku Pana Boga. narzędziami, które no, mogą dokonywać, przede wszystkim oczywiście powinny dokonywać dobra, bo jeśli mamy być narzędziami Boga, to tylko chodzi o dobro. Jeśli dokonujemy zło, no to na pewno nie pochodzi to z ręki Pana Boga, ale właśnie, żebyśmy też byli otwarci na to bycie narzędziami w rękach Pana Boga, żebyśmy też rozeznawali właśnie tą wolę Pana Boga wobec nas i oddawali Mu się niejako właśnie na służbę w sposób taki wolny i świadomy.
Kolejny telefon.
Halo.
Proszę.
Czy już mogę mówić?
Kto do nas telefonuje?
Dzwoni Lucyna z Bodkowic. Ja chciałam zwrócić uwagę tak może na to, że człowiek, który nie ma żadnej aksjologii, będzie właśnie próbował przybierać różne postawy, właśnie te faryzejskie. Zawsze we wszystkich sytuacjach przypominają mi się słowa Jezusa, że prawda nas wyzwoli. Obojętnie, w jakich czynnościach dnia codziennego, w tych bardzo prozaicznych, jeżeli człowiek będzie sam w sobie zakłamany, ten faryzeizm będzie przedstawiał się i szerzył się dosłownie we wszystkich aspektach naszego życia. W bardzo małych, bardzo jakichś drobnych, które one składają się na nasze życie, na relacje nie tylko z drugim człowiekiem, ale właśnie z Panem Bogiem. I można sobie różne rzeczy przytaczać, nie tylko to, co król Persów i tak dalej, całą historię narodu wybranego, bo też możemy powiedzieć, że to, co Judyta mówi, dobro przyjęliśmy, dlaczego zła przyjąć nie możemy, czy Hiob. Ale wydaje mi się, że od naszej postawy wewnętrznej, od tej aksjologii, tych wartości zależy właśnie, czy my w tych najdrobniejszych rzeczach jesteśmy uczciwi, prawi, albo szerzymy faryzeizm. I nie zawsze świadomi tego, że tak jest. Tak mi się wydaje.
Dziękujemy.
Dziękuję.
Oczywiście jest, tak jak pani Lucyna mówi, tylko zwróciłbym uwagę na to, że jako chrześcijanie nie tyle jesteśmy jakby zwolennikami, czy preferujemy jakąś konkretną aksjologię, czyli jakiś zbiór wartości w swoim życiu, ale to pewnie też pani Lucyna wie, tylko może tego nie dopowiedziała tutaj, ale te wartości oczywiście nie biorą się znikąd. Myśmy tych wartości sami sobie nie stworzyli. Tylko te wszystkie wartości, którymi staramy się żyć na co dzień, mają swoje źródło w Panu Bogu. Więc no, tym chrześcijaństwo różni się i to diametralnie od jakichkolwiek innych systemów wartości czy światopoglądów, że nie są te nasze wartości stworzone przez nas, ale to Bóg nam je dał i pokazał i ciągle pokazuje, jak mamy żyć według tych określonych wartości. Więc to jest podstawą naszej wiary, jest kontakt z żywym Bogiem, z którego wynika życie właśnie według tego, czego od nas Pan Bóg oczekuje.
Audycja Szukając Słowa Bożego. Ksiądz dr Tomasz Tomaszewski jest naszym gościem. Prosimy.
Witam.
Chciałbym... Kto do nas telefonuje? Wcześniej prosimy o wyłączenie radioodbiornika. Prosimy, panie Leszku, czy już wyłączony?
Ja mam takie jedno pytanie tylko.
Prosimy jednak do naszego tematu inne telefony. Będziemy po prostu dziękować. Przypomnijmy, że audycja Szukając Słowa Bożego jest audycją o czytaniach biblijnych, jest poszukiwaniem Słowa Bożego, rozważaniem na temat Słowa Bożego, tych czytań, które usłyszymy w najbliższą niedzielę podczas Eucharystii. Tak więc 29. niedziela zwykła. I na podstawie tego, co usłyszeliśmy tutaj z ust księdza doktora Tomasza Tomaszewskiego, te myśli niech staną się dla nas przyczynkiem do rozważań, abyśmy pośród wielu spraw mijającego tygodnia i tego, co przed nami, a jest zwieńczeniem tygodnia pracy, czyli niedziela będąca zwieńczeniem, a jednocześnie pierwszym dniem, był też czas na Słowo Boże. Temu służy nasza audycja i temu służy ten czas, który chcemy dobrze wykorzystać. Radio Maryja, proszę bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Krzysztof się kłania.
Prosimy bardzo.
Więc tak, no ja trochę przepraszam od razu, że może nie na temat, ale chciałem tylko
Panie
na
Krzysztofie,
swoje...
podobnie jak panu Lechowi, chcemy podziękować. Musimy trzymać się tutaj takiego porządku. Albo rozmawiamy na temat, albo grzecznie sobie dziękujemy. Kolejny telefon, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Chciałem się włączyć do rozmowy, szukając Słowa Bożego.
Kto do nas telefonuje?
Dariusz z Otwocka.
Prosimy, panie Dariuszu.
Tak, słuchając audycji i także głosów następnych słuchaczy, chciałem się podzielić taką uwagą. Chrystus, głosząc swoje słowo, co mamy na kartach Pisma Świętego, to trzeba zwrócić uwagę, że spotykał się z niezrozumieniem, z oporem, jednak to słowo no, mógł głosić. Postęp w cudzysłowie, który nastąpił w tym prawie, powiedzmy, ziemskim od tamtego czasu, jest taki, że dziś, gdy to pismo będzie, Pismo Święte, skonfrontowane z prawem, okazuje się, że tam są no, pomówienia, nienawiści, czy wręcz nawet jakieś treści nieakceptowalne, co możemy słuchać nawet od profesorów. I jaki z tego nawet u nas w Polsce, nie tylko na, powiedzmy, na zachodzie, gdzie ten laicyzm jest daleko dalej, dalszy, dalej posunięty. I należałoby sobie zadać pytanie, jaki wniosek. Więc może to być taki wniosek, że no przyjdą takie czasy, że głoszenie tego słowa będzie no nas, katolików, kosztować, więc trzeba będzie sobie odpowiedzieć na pytanie, czy mimo tego wszystkiego, mimo tego, co będzie groziło za głoszenie tego słowa, czy się nie wycofamy, prawda, czy konsekwentnie, no bo trzeba zdać sobie sprawę, w jakim kierunku to prawo stanowione idzie, skoro już sama treść Pisma Świętego wzbudza taki już opór, to interpretacja, czy też powtarzanie przez wierzących, może to z daleko dalszym, większym oporem i nawet no, jakimś zagrożeniem, karami się wiązać. Także o tym, to taką uwagę chciałem przekazać na antenie. Bardzo dziękuję. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Dziękujemy, panie Dariuszu. No, to przepowiadanie słowa przez nas, chrześcijan, kosztuje i ma kosztować. W takim sensie oczywiście duchowym, czy w innych jeszcze wymiarach niematerialnych. To nie ma być coś łatwego, lekkiego i przyjemnego. I to Pan Jezus o tym mówi w czasie swoich spotkań, zwłaszcza z apostołami. Mówi, że będą was wlec tam i tam, będą was prześladować, będą was zabijać. Czasami będzie tak, że w jednym domu będzie poróżnie, będą ludzie poróżnieni między sobą, bo jeden będzie uczniem Pana Jezusa, a drugi będzie, może wręcz przeciwnie, zwalczał chrześcijaństwo. Więc to jest coś oczywistego dla nas. I pewnie w różnych epokach i w różnych miejscach na świecie jakoś tak w sposób szczególny chrześcijanie doświadczali tego kosztu głoszenia Słowa Bożego. Nawet nie tyle głoszenia, co życia tym Słowem Bożym. Kiedy no, kończyło się to dla wielu śmiercią męczeńską. I dzisiaj też tak jest w różnych miejscach świata przecież, że za bycie chrześcijaninem, za przyznanie się do tego, no, są daleko idące kary, łącznie gdzieś tam z po prostu pozbawieniem życia. I to jest nasze zadanie właśnie, żebyśmy żyli tym Słowem Bożym. Żyli, bo to nie tyle chodzi o ogłoszenie gdzieś tam tylko i wyłącznie słowami, głoszenie z ambon czy z innych miejsc, ale życie. I jeśli my będziemy przeniknięci tym Słowem Bożym, wskazaniami, wymaganiami Ewangelii, będziemy je wprowadzali w życie, to pewnie różne sytuacje naszej codzienności będą wyglądały inaczej, z pewnością lepiej niż może wyglądają w tej chwili.
Szukając Słowa Bożego, Radio Maryja, halo?
Halo, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Chciałem się spytać, czy jeśli chodzi o to, co Chrystus mówił, o podatki, jest taka opinia, którą pielgrzymi świętego Michała Archanioła z Kanady głoszą, że gdyby Chrystus chciał powiedzieć wyraźnie płaćcie podatki, to by to powiedział. Ale jeżeli jest tak, że Pan Bóg stworzył świat dla wszystkich i ta moneta, którą Pan Jezus wziął i spytał się, co jest na tej monecie, że tam jest wizerunek Cezara. Oddajcie to Cezarowi, czyli tą monetę. Ale wytwory pracy naszych rąk są nasze, więc tutaj oni to poddają wątpliwość, czy płacić podatki i proponują organizację życia społecznego na zasadzie ekonomii kredytu społecznego. Chciałbym właśnie się dowiedzieć opinię.
Kto do nas telefonuje i zadaje to pytanie?
Proszę?
Kto do nas telefonuje? Prosimy o przedstawienie.
Krzysztof z Rumi.
Dziękujemy, panie Krzysztofie.
Niestety, panie Krzysztofie, nie znam tej grupy, o której pan mówi, że głosi takie poglądy. Nie wiem, czy ona mieści się we wspólnocie Kościoła rzymskokatolickiego, czy nie. Ale powiedzmy, niezależnie od tego problemu, to ta Ewangelia tak naprawdę nie jest o płaceniu podatków. To nie jest treść tej Ewangelii. Tu jest coś o wiele bardziej szerszego i o wiele bardziej istotnego płynie z tej niedzielnej Ewangelii. Chrystus po prostu pokazuje, że w naszym życiu jest tak, że właśnie to, co gdzieś przynależy się Bogu, powinno być Jemu przynależne. Przez nas oddawane Panu Bogu. I tu można by wymieniać wiele może w tej chwili jakichś spraw. I dlatego chodzi o to, żebyśmy też nie, tak jak to powiedziałem w tym komentarzu, żeby nie stawiać w miejscu Boga nikogo i niczego. Także żadna władza nie ma prawa stawiać się w miejsce Pana Boga i decydować tak, jakby była Bogiem o takich sprawach, które tylko Pan Bóg już rozstrzygnął. A z drugiej strony oczywiście mamy być też posłuszni tym władzom, które są w tych miejscach, w których żyjemy. Oczywiście to są różne sytuacje. My żyjemy w kraju demokratycznym i te reguły są takie, jakie są i mamy się im podporządkować. Oczywiście nie oznacza to jakoś bezkrytycznego posłuszeństwa, bo jeżeli decyzje, nakazy władzy by wchodziły w takie kwestie, z którymi my się nie możemy zgadzać jako chrześcijanie, to oczywiście nie możemy być jakby tutaj bezwolni w tym wszystkim. Ale no, na pewno taką kwestią nie jest kwestia płacenia podatków, no bo wiemy, ku czemu one mają służyć i do czego są potrzebne. Więc jeszcze raz mówię, że jakby treścią tej Ewangelii nie jest odpowiedź Jezusa na pytanie, czy płacić, czy nie płacić podatków. Problem jest zupełnie może inny i zdecydowanie szerszy niż tak postawione, sformułowane pytanie.
Audycja Szukając Słowa Bożego. Bardzo proszę.
Niech będzie po Pan Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Uszula Zumianek. Ja chciałabym nawiązać też do tego, co przed chwilą ksiądz powiedział. Ponieważ jesteśmy w tej chwili w takiej sytuacji, że sytuacja naszego Sejmu jest taka, jaka jest. I powiedzmy, że nowy parlament będzie, to oni mówią, że chcą in vitro za darmo, zmiana płci za darmo, prawda? No właśnie, to jest z naszych podatków, tak? I w takim wypadku ja uważam, że jesteśmy winni powiedzieć nieposłuszeństwo. Jest taka dopuszczalna forma protestu, jak nieposłuszeństwo społeczne. Bo w sytuacji, kiedy nasi ludzie umierają, nie mając na leki, rak, czy przykład, rak, najnowsze leczenie jest nierefundowane, prawda? Zatem oni sobie refundują. Antykoncepcja za darmo oczywiście i tak dalej, i tak dalej. Więc ja uważam, że my jako społeczeństwo katolickie powinniśmy absolutnie wtedy automatycznie powiedzieć nie, mam posumus, koniec, kropka. Tu nie ma, zły się dyskutuje, prawda? Bo tak jak ksiądz powiedział, że podlegać władzy, prawda, prawowitej władzy, no ale jeżeli ta władza zachowuje się tak, jak się zachowuje, to my moralnie jesteśmy nie zobowiązani do posłuszeństwa tej władzy. Proszę się skutować, jeśli można. Dziękuję serdecznie.
Dziękujemy.
No trzeba powiedzieć, że tą władzę, taką, a nie inną, wybrało społeczeństwo katolickie, więc no, takie są reguły demokracji. No, demokracja nie jest najdoskonalszym pewnie systemem, ale Może też nie gdybajmy, co będzie jutro, pojutrze. Jeśli byłyby takie sytuacje, no to pewnie ktoś zabierze głos w tej sprawie. Są pasterze kościoła w Polsce przede wszystkim do tego, więc nie czuję się jakoś tutaj na siłach i władny do wypowiadania jakichś tutaj apeli czy odpowiadania wprost na jakieś tak sformułowane pytania, bo one pewnie byłyby za daleko idące, ale w tym kontekście też no warto właśnie się zastanawiać nad pewnymi kwestiami, ale też no nie udzielać sobie samemu zbyt prostych odpowiedzi, bo one nie zawsze są te pierwsze, najprostsze odpowiedzi, one nie zawsze są najwłaściwsze. Więc pozostawiam jakby to pytanie, nie przynajmniej po części, nie chcąc nawet na nie odpowiadać, bo po prostu uważam, że to nie jest tutaj moje zadanie. To wykracza jakoś poza biblijne jakieś pola.
Kolejny telefon, halo?
Halo?
Prosimy.
Ja chciałam do audycji.
Jesteśmy na antenie. Kto do nas telefonuje?
Danuta z Bielady. Ja chciałam powiedzieć, że Pan Jezus powiedział w tym właśnie, Cezar też należy do Niego. Że wszyscy, że w świetle Bożych przykładów podatki mogą okazać się niesprawiedliwe i za każdym razem należy je to zbadać. Sam Cezar zna podatki, podatki mogą, zna nad nami, ma nad nami, nad sobą Boga, a tym samym stale pamięta, zwłaszcza w swoich rozporządzeniach, że Jezus dotknął tu bardzo złożonego zagadnienia wzajemnych relacji wiary i polityki. Kościół i państwo, stosunki Kościoła do władzy świeckiej. Tylko dotknął, ale nie rozwiązał tego wszystkiego do końca.
Dziękujemy pani Danuto.
Jest tu jakaś racja w tym, co pani powiedziała, że ten fragment niedzielnej Ewangelii daje podstawę, czy daje wskazania Jezusa co do tego, jak te wzajemne relacje właśnie między Kościołem a państwem powinny się układać. Ale oczywiście Jezus nie daje jakiegoś gotowego rozwiązania, bo przez te 2000 lat wiele się zmieniło i były różne sytuacje także w historii Kościoła. Ja tu nie będę jakoś też zabierał czasu, żeby podawać przykład, ale proszę sobie sięgnąć do najprostszych podręczników do historii Kościoła, jak czasami szliśmy w jakieś takie błędne, jakieś takie ślepe zaułki w różnych kwestiach właśnie dotyczących tych problemów między Kościołem a państwem w różnych epokach. I Kościół nieustannie wyciąga wnioski. I takim wnioskiem wyciągniętym na nasze współczesne czasy jest to, co Sobór Watykański II zapisał w konstytucji Gaudium et Spes, czyli o Kościele w świecie współczesnym. Tam są te kwestie bardzo, bardzo konkretnie przedstawione. Jak powinny wyglądać właśnie te relacje między państwem a Kościołem? Czy oczywiście potem katechizm Kościoła katolickiego, bazując na nauce Soboru, też konkretne wskazania w odpowiednich miejscach tam w katechizmie też zawarł, więc to jest ciągle sytuacja otwarta i to zależnie właśnie jak to funkcjonuje w poszczególnych państwach. W naszym kraju też to funkcjonowało inaczej przed 89 rokiem. Prymas tysiąclecia powiedział właśnie non possumus, wcześniej mówiąc o tym, że nie możemy pozwolić na to, żeby Cezar nam wchodził na ołtarz. Tak, czyli powiedział, że doszło już do takiego momentu, że właśnie ten Cezar, czyli inaczej władza komunistyczna, poszła tak daleko, ingerując w życie Kościoła, że po prostu trzeba powiedzieć właśnie nie możemy, non possumus, tak, nie można dopuścić do tego, żeby dalej tak szło. Więc my dzisiaj żyjemy w innych czasach, ale są miejsca na świecie, w których sytuacja wygląda całkiem podobnie, jak u nas gdzieś tam te 20 parę lat temu jeszcze wyglądała. A Kościół jest ten sam wszędzie, ale musi te relacje w różnych układach budować właśnie z władzą.
Radio Maria, halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Maria z Warszawy, bardzo serdecznie pozdrawiam. I ogromne wyrazy wdzięczności pragnę przekazać za tą wspaniałą audycję słuchamy Słowa Bożego. Na pewno wszyscy katolicy są ogromnie wdzięczni, ponieważ dzięki takim audycjom możemy w bardziej dojrzały sposób uczestniczyć we mszy świętej. I w ogóle zasługi są ogromne, ponieważ Radio Maria rozmodliło Polskę, rozmodla cały świat i również dzięki takim audycjom bardziej w dojrzały sposób, z większym zrozumieniem możemy uczestniczyć w Eucharystii. Jeśli chodzi o tę przypowieść, jest ona wspaniała. Uważam, że tutaj nie chodzi o podatki, ale przede wszystkim po ojcowsku Chrystus wskazuje nam drogę, jak ważną sprawą jest rozróżnić dobro od zła. I dokąd my się tego nie nauczymy, to będziemy przegrywać w życiu z każdym przeciwnikiem, a czasy mamy faryzejskie. Także bardzo, bardzo gorąco zapraszam wszystkich, również dzieci, do słuchania takiej audycji. I bardzo serdecznie pozdrawiam ojców, całą rodzinę Radia Maryja.
Dziękujemy, Pani Mario, z Panem Bogiem.
Dziękujemy. Drobne tylko sprostowanie, że to w tej dzisiejszej, czy w tej niedzielnej Ewangelii to nie jest przypowieść, czy jakiś obraz, tylko to jest no, konkretna sytuacja z tego czasu, kiedy Jezus działał, nauczał, kiedy właśnie też toczył te dysputy z faryzeuszami. To jakby troszkę mi też inna myśl przyszła w tej chwili do głowy, mianowicie w czasach Jezusa dla każdego było oczywiste to, że istnieje Pan Bóg. Oczywiście nie każdy jeszcze wyznawał tę wiarę w jedynego Boga, w Boga właśnie Izraela. Generalnie to było wszędzie wielu bogów, czyli politeizm. Ale nie było, można powiedzieć, wtedy ludzi, których określamy dzisiaj jako ateistów. Ktoś, kto był ateistą, to był określany po prostu jako głupi, że tylko głupi może twierdzić, uważaj, że nie ma Boga, jakkolwiek by go sobie nie konkretnie gdzieś tam nie wyobrażał. Mówię o tym dlatego, że kiedy słuchamy tej Ewangelii na najbliższą niedzielę, to ona jest właściwie skierowana dla tych, czy do tych przede wszystkim, którzy wierzą w Pana Boga. Bo jeżeli ktoś dzisiaj nie wierzy w Pana Boga, no to właściwie nie ma dla niego dylematu, co Bogu i co Cezarowi. Bo dla niego istnieje tylko Cezar tak naprawdę. Więc tu też jest istotny fundament, żebyśmy my, jako właśnie ludzie wierzący w Pana Boga, tak jak tu już ktoś dzisiaj powiedział, żyli Słowem Bożym po to, żeby w ogóle niektórym przypominać o istnieniu Pana Boga. Bo to dzisiaj jest spory problem. Spory problem i to nie tylko gdzieś tam na zachodzie, jak mówimy, Europy, ale coraz bardziej gdzieś u nas, na naszym podwórku. I nowa ewangelizacja, w Rzymie trwa kongres nowej ewangelizacji, w przyszłym roku synod nowej ewangelizacji biskupów, więc to nie jest coś, co gdzieś nie dotyka nas, tylko właśnie wręcz przeciwnie. Nowa ewangelizacja jest dla nas, dla ludzi, którzy są ochrzczeni. Nie dla tych, którzy nie słyszeli jeszcze nigdy o Panu Jezusie, ale dla ludzi ochrzczonych i taki jest kierunek działania papieża Benedykta XVI. I ta nowa ewangelizacja ma także objąć tę sferę społeczno-polityczną. I jeśli tutaj nie będzie odnowy chrześcijan, no to te słupki i wyniki będą wyglądały tak, jak wyglądają. Więc nie ma się co dziwić. Formacja świeckich jest zadaniem na nasze czasy. I tutaj nie ma chyba co do tego żadnej wątpliwości. To także mówią biskupi, to przecież nie ja wymyślam, w Polsce. I wtedy możemy mówić o tym, że będzie jakaś odnowa i ona się przełoży na relacje właśnie te, o których wspomniałem, społeczno-polityczne. Jeśli będziemy wierzyli w Pana Boga coraz mocniej, to będziemy wiedzieli wtedy, co Bogu, a co Cezarowi.
Ksiądz dr Tomasz Tomaszewski, adiunkt Katedry Egzegezy i Teologii Biblijnej na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego oraz moderator dzieła biblijnego imienia Jana Pawła II w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej prowadzi nas po ścieżkach Słowa Bożego w naszej audycji Szukając Słowa Bożego. Prosimy o podsumowanie, następnie o pozdrowienia.
No cóż, bardzo dziękuję tym, którzy do nas zadzwonili i chcieli się podzielić właśnie tą refleksją na temat tego Słowa Bożego, na którym się dzisiaj zatrzymaliśmy. Warto właśnie jako podsumowanie powiedzieć, że to niedzielne Słowo Boże pokazuje nam Boga, który jest właśnie Panem historii. Boga, który czasami posługuje się osobami czy wydarzeniami, które pozornie nam się mogą wydawać jakoś dalekie zupełnie od Bożych planów, a tymczasem się posługuje, tak jak się posłużył tym pogańskim królem Cyrusem, żeby wyzwolić swój naród właśnie z niewoli babilońskiej. Tak się posługuje może także i w naszych czasach osobami, które właśnie może nie znają Boga tak jak go nie znał król perski. I to też jakieś zadanie dla nas, żebyśmy w tych różnych trudnych sytuacjach, których może nie rozumiemy, tak po ludzku patrząc na nie, żebyśmy też widzieli rękę Pana Boga, nawet jeśli to jest sytuacja, która dla nas jakoś jest trudna do przyjęcia. No i to co w Ewangelii właściwie ta sama treść, co w tym pierwszym czytaniu, że Pan Bóg jest Panem świata i jest niezależny, jest suwerenny w swoich decyzjach, w swoich zrządzeniach i nie mamy takiego prawa, żeby mieszać właśnie to, co Boże z tym, co należy do Cezara, żeby Bóg miał to pierwsze i właściwe miejsce w naszym życiu, a żeby wszystko inne było potem uporządkowane na swoich miejscach i żebyśmy tutaj nie mieli jakiegoś pomieszania, jakiegoś poplątania tego wszystkiego. To tyle. Myślę, że udając się na niedzielną Eucharystię, słuchając kapłanów czy diakonów przepowiadających Słowo Boże, też usłyszymy jakieś myśli, które wypływają oczywiście z tego niedzielnego Słowa Bożego. I też no, sami jakoś podejmujmy refleksję. Coś z tego Słowa Bożego musi dla nas konkretnego wyniknąć. Ono ma zacząć żyć także naszym życiem. Gdy chodzi o pozdrowienia, to chciałbym pozdrowić tych, którzy na różne sposoby w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej angażują się w apostolat biblijny, tak bardzo szeroko pojęty, w dzieło biblijne, tych, którzy należą do grup w parafiach, kręgów biblijnych, do kapłanów, którzy te grupy prowadzą, nie tylko kapłanów, więc to ten apostolat biblijny jakoś próbuje ruszyć trochę bardziej intensywnie w naszej diecezji. Są różne inicjatywy, więc też przy okazji pozdrawiając, zachęcam do tego, żeby z tymi inicjatywami się zapoznawać, choćby poprzez stronę internetową koszalinbiblista.pl. Można tam wejść i to, co u nas się dzieje, gdzieś tam zobaczyć i przede wszystkim skorzystać właśnie w nurcie tego życia ze Słowem Bożym i życia Słowem Bożym. Także bardzo dziękuję i pozdrawiam jeszcze także kapłanów, z którymi mieszkam, Centrum Edukacyjno-Formacyjnym, księdza Andrzeja, księdza Zbigniewa i naszych księży seniorów Kazimierza i Jana. Bóg zapłać.
Ksiądz dr Tomasz Tomaszewski i klerycy Krzysztof Obolewicz.
Ja chciałbym pozdrowić bardzo serdecznie wszystkich przełożonych, księży z seminarium i braci kleryków, jak również całą moją rodzinę oraz parafię Matki Bożej Różańcowej z księdzem proboszczem Zbigniewem na czele.
W Słupsku
oczywiście.
I kleryk Radosław Aber-Stępień.
Pozdrawiam całą rodzinę, Wyższe Seminarium Duchowne w Koszalinie, parafię w Niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kołobrzegu wraz z księdzem proboszczem Jerzym Chędzińskim, rodzinę Kuligowskich i Szczepańskich ze Słupska.
Gorąco dziękujemy za przybycie do studia.
Zapłać.
Twej pomocy, pomóż prosto iść do